Wiadomości w Radiu Maryja rozpoczynamy od informacji z kraju.
W piątek obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a także Polonii i Polaków za granicą.
W południe na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego została uroczyście podniesiona flaga państwowa, a prezydent Bronisław Komorowski wręczył flagi przedstawicielom wyróżnionych instytucji i jednostek wojskowych.
Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Wywieszenie biało-czerwonej flagi tego dnia to manifestacja patriotyzmu, ale też oddanie czci naszym przodkom, podkreśla Rafał Dobrowolski, członek grupy historycznej Radosław.
Teraz tym bardziej powinniśmy wielbić, czcić i chołubić te symbole narodowe, bo możemy to robić, a nasi dziadkowie, pradziadkowie, przodkowie często nie mogli przez całe swoje życie tego w sposób otwarty czynić, więc to jest nasz nawet taki moralny dług.
Flaga narodowa obok hymnu i godła państwowego to najważniejszy symbol naszego kraju.
Flaga to symbol wspólnoty, jedności, symbol bycia Polakiem, powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, który gościł w Wysokiem Mazowieckiem.
Jeśli dziś, a jechałem przez Polskę, widziałem, że jest to na szczęście bardzo częste, wywieszamy te flagi, to po prostu dlatego, że chcemy być Polakami i że chcemy to demonstrować, że to jest dla nas ważne, bardzo ważne.
Prezes PiS-u nawiązał też do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Mówił, że będą one pierwszym krokiem na drodze, która może doprowadzić do dobrej zmiany w naszym kraju.
W czwartek w sposób szczególny pamiętaliśmy także o naszych rodakach mieszkających poza granicami kraju.
O tym, jak Dzień Polaków obchodzą nasi rodacy na Litwie, mówi Michał Mackiewicz, przewodniczący Związku Polaków na Litwie.
Cały szereg imprez i czysta akademia z okazji 25-lecia działalności Sadzik czyna w ostrej bramie i składania kwiatów na roz i posadzenia dębów w alei pamięci narodowej. No a problemy są po to, żeby ich rozwiązywać. Mówimy o nich na co dzień. Jest ich sporo. Potrafimy wyartykułować swoje potrzeby, znamy swoje prawa. No a że w Unii Europejskiej mogą być naruszane podstawowe prawa człowieka, jak do nazwiska, do języka. I może być człowiek karany za używanie języka ojczystego, tak ogromnym sumami. Wiemy, że to jest sprawy, o które trzeba walczyć.
Z danych MSZ wynika, że poza Polską mieszka od 18 do 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia.
Polaków bądź ich potomków można spotkać w każdym zakątku ziemi. W większości państw Europy, w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej, w RPA oraz w Australii.
Przeciwko tak zwanej aborcji w szpitalu Pro Familia w Rzeszowie protestowali przeciwnicy zabijania dzieci.
To 11 protest w tym mieście po tym, jak położna tamtejszego szpitala Agata Rejman poinformowała, że nie chce już asystować przy zabijaniu nienarodzonych.
Szpital nie zgadza się z zarzutami protestujących i wytoczył im proces sądowy. Twierdzi, że naruszają oni dobre imię placówki. Powołuje się przy tym na prawo, które dopuszcza zabijanie dzieci nienarodzonych w 3 przypadkach.
Uczestnik pikiety w Rzeszowie, Ryszard Bachosz, mówi, że walka o prawdę i ochronę życia człowieka, zwłaszcza tego najmniejszego, musi być zwycięska.
Obrona życia w Rzeszowie wpisuje się już na stałe w działanie i w pracę nie tylko komórki Pro Prawo do Życia w Rzeszowie, ale w całej Polsce. Nie ma możliwości, żebyśmy nie wygrali tej bitwy i tej wojny o życie. Byliśmy w Warszawie i tam cała centrala warszawska i cała Polska nas wspiera, nie tylko werbalnie i nie tylko na internecie, ale również i modlitwą. Dlatego nie boimy się i wiemy, że wygramy tą batalię również sądową. Oskarżono nas o mówienie prawdy, a prawda w tym momencie na pewno się obroni.
Jacek Kotula z Fundacji Pro Prawo do Życia podkreśla, jak ważne jest wsparcie dla położnych, które sprzeciwiły się uczestniczeniu w procederze zabijania nienarodzonych.
Pani Agata jest cały czas na dzwoniu lekarskim. Co tydzień chodzi na terapię psychologiczną. No coraz lepiej się czuje, ale jednak dostała dużo po głowie w wyniku udziału w tych aborcjach w Pro Familii. Zaoferowaliśmy jej pomoc prawną, dajemy jej wsparcie w postaci modlitewnej naszej grupy. Jednocześnie odwiedzamy ją. Tak jak powiedziałem, ostatnio daliśmy taki tytuł honorowy ambasadora życia. Też odwiedziliśmy ją, dzwonimy do niej. Jednocześnie tutaj mieszkańcy Podkarpacia, ruchy, stowarzyszenia wyrażają swoje listy i po poparcie. Zbierane są w kościołach podpisy poparciem dla Agaty. Dlatego to wszystko powoduje, że ona czuje się jakoś lepiej, ponieważ widzi, że nie jest sama.
Tymczasem szpitale posiadające kontrakty z NFZ nie muszą dokonywać tak zwanych aborcji. Takie stanowisko zajął podkarpacki oddział NFZ-u w związku z procesem, jaki Pro Familia wytoczył obrońcom życia.
Zabijanie nienarodzonych zwiększa śmiertelne niebezpieczeństwo dla zdrowia kobiet, napisał portal LifeSite News.
Nowe badania dowodzą, że przebyta tak zwana aborcja radykalnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi. To już kolejny dowód, że zabijanie dzieci może skończyć się tragicznie dla samej matki.
Według badania przeprowadzonego w Indiach, kobiety, które przebyły aborcję, o 180% zwiększyły zagrożenie zachorowania na raka piersi względem matek, które nie zabiły. Nie żadnego ze swoich dzieci, podał portal. Naukowcy przebadali 220 indyjskich kobiet i odkryli, że im więcej kobieta miała aborcji, tym większe zagrożenie.
Lekarz profesor Ludwika Sadowska podkreśla, że zabijanie dzieci jest dla kobiety ogromnym stresem, który w dalszych konsekwencjach może sprzyjać powstawaniu różnych chorób nowotworowych.
Aborcja jest takim zabiegiem, który zawsze jest związany z wysokim poziomem stresu u kobiety, a potem ogromnym jakby był nakierunkowaniem na wydzielanie hormonów stresu. Podwzgórze i mózg człowieka, neurohormony, które biorą udział, powodują, że większe pogotowie do zmniejszenia obrony immunologicznej i wtedy dochodzi do choroby nowotworowej. Każdej choroby nowotworowej, nie tylko piersi czy macicy, jako narządu, w którym się odbywa ten proces, zabieg aborcji. Natomiast jeszcze jedno bardzo ważne schorzenie, które towarzyszy aborcji, to jest zespół poaborcyjny, który predysponuje do powstania depresji, a depresja z kolei do samobójstw.
W styczniu bieżącego roku przedstawiono na łamach Indian Journal of Cancer wyniki innego badania, które potwierdzają ścisły związek aborcji z rozwojem raka.
Będą dalsze rozmowy Unii Europejskiej, Rosji i Ukrainy w kwestii zabezpieczenia tranzytu rosyjskiego gazu do Europy i jego dostaw na Ukrainę.
Czwartkowe spotkanie w Warszawie nie przyniosło rezultatów. Ukraińcy pozwą Gazprom do arbitrażu. Rosja żąda od Kijowa przedpłat za gaz.
W rozmowach brali udział unijny komisarz do spraw energii Günther Oettinger oraz ministrowie energetyki Ukrainy Jurij Prodan i Rosji Aleksander Nowak.
Wcześniej z unijnym komisarzem do spraw energii spotkał się premier Donald Tusk. Tematem rozmowy była polska propozycja Unii Energetycznej, polegająca m.in. na wspólnym negocjowaniu zakupów gazu przez całą Europę.
Po spotkaniu Donald Tusk mówił, że polska koncepcja Unii Energetycznej jest prawie w 100% zbieżna z tym, nad czym pracuje obecnie Komisja Europejska.
Tymczasem poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki, mówi, że Polska i Europa nie są dziś przygotowane na kryzys energetyczny.
Dlatego, że jeżeli się okaże, że gaz przestanie płynąć do Polski z kontraktu jamalskiego, 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, to bez przyspieszonego uruchomienia gazoportu w Świnoujściu Polska nie ma alternatywy i żadne unijne porozumienia, europejskie porozumienia nam nie pomogą, bo fizycznie nie jesteśmy w stanie tego gazu do Polski i naszej sprowadzić. Dlatego rozważając całą tę sytuację, musimy pamiętać o tym, że to od nas zależy, od polskiego rządu, od rządu Donalda Tuska w tej chwili zależy, czy Polska z tej perspektywy i groźby szantażu rosyjskiego będzie w stanie się wymknąć. Czy nie?
Rosyjski Gazprom dostarcza około 30% zużywanego w Europie gazu.
Za 6 lat z polskiego rynku pracy ubędą nawet 2 miliony osób i będzie brakowało pracowników, wynika z danych GUS. Główny powód to emigracja i zmniejszająca się liczba urodzeń w Polsce.
Według ekspertów poszukiwanie pracy za granicę wyjechało od kilkuset tysięcy do ponad 2 milionów Polaków. Wyjeżdżają głównie ludzie młodzi.
Już teraz można zaobserwować trend odpływu ludzi z rynku pracy. Eksperci zauważają, że taka sytuacja sprzyja napływowi imigrantów z innych krajów, którzy w Polsce poszukują zatrudnienia.
Według Artura Satory, rzecznika prasowego GUS-u, liczba pracujących osób w najbliższych latach może spadać.
Jest taka prognoza, która mówi, że właśnie w roku 2020 ubędzie nas tak dużo z rynku pracy, jako wynik zmniejszonej dzietności kobiet. Jeszcze niedawno było to ponad 1,5 punktu, to znaczy 10 kobiet rodziło 15 dzieci. Natomiast w tej chwili ta sytuacja wygląda tak, że 10 kobiet rodzi 13 dzieci, a więc jest to bardzo niekorzystna sytuacja. Rzeczywiście najbliższa przyszłość nie rysuje się tak dobrze. Może być tak, że za kilka lat ubędzie 2 miliony ludzi, którzy powinni wejść na rynek pracy.
To kolejny dowód na to, że rządowa propaganda sukcesu związana z rynkiem pracy po wejściu do Unii Europejskiej nie zdaje egzaminu. Należy zwracać uwagę na to, co jest teraz, a w Polsce sytuacja na rynku pracy jest tragiczna, alarmuje profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomista.
Młodzież licealna w 70% w ogóle nie widzi dla siebie żadnej przyszłości w Polsce. Zamiast tego opowiadamy właśnie znowu o demografii, o tym, że jest niska stopa urodzeń. No i jednym słowem mamy taką wymowę, powiedzmy sobie, że rząd nie rządzi. Polacy mają przed sobą otwarte rynki światowe i posłuchali zaleceń pana premiera, który mówił, że przecież jeżeli w Polsce nie ma pracy, to jest za granicą. A to, że Polska się przy okazji wyludni, to nie szkodzi, no bo za 20 lat, a może za 25, będziemy mieli tylko 3% bezrobocie i pewnie będziemy pod tym względem należeli do krajów najbardziej szczęśliwych.
Na nieco ponad 3% bezrobocie w 2020 roku wskazują dane GUS-u.
Brakuje przepisów, które dostatecznie chroniłyby dane osobowe pozyskane dzięki miejskiemu monitoringowi wizyjnemu, wynika z kontroli NIK-u.
Izba skontrolowała funkcjonowanie monitoringu w miastach. Kontrola wykazała, że nie ma niezależnego organu, który weryfikowałby zasadność instalowania kamer i przestrzeganie praw obywateli.
Większość skontrolowanych miast nielegalnie przetwarzała dane osobowe. Zbiory danych nie zawsze były zgłoszone do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W połowie miast operatorzy byli zobowiązani do jednoczesnej obserwacji obrazu ze zbyt wielu kamer.
W 1/5 skontrolowanych miast dane osobowe zaobserwowanych osób nie były odpowiednio zabezpieczone, akcentuje Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u.
Dane osobowe przechowywano na dyskach komputerów niezabezpieczonych hasłem lub w pomieszczeniach dostępnych dla osób postronnych. W niektórych miastach do przetwarzania danych dopuszczono osoby, które nie miały do tego uprawnień. W niektórych miastach ignorowano wyniki analizy zagrożeń i zalecenia policji, pozostawiając kamery bez obsługi w czasie występowania największych zagrożeń, na przykład w godzinach nocnych, w tym w najgroźniejszym okresie wskazywanym przez policję, czyli w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli rząd powinien podjąć inicjatywę legislacyjną, która ureguluje w osobnej ustawie zasady i warunki prowadzenia monitoringu wizyjnego w miejscach publicznych.
Metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz z racji ukończenia 75 lat złożył rezygnację z pełnionego urzędu i oddał się do dyspozycji papieża Franciszka.
Na razie nie wiadomo, czy papież przyjmie rezygnację, czy poprosi o dalsze pełnienie posługi.
Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz przez cały pontyfikat świętego Jana Pawła II był jego osobistym sekretarzem.
Po śmierci papieża powrócił do kraju, a w czerwcu 2005 roku został mianowany przez Benedykta XVI metropolitą krakowskim.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.